Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, przywódca Chin z wizytą w Rosji, Xi Jinping, spotka się z Putinem mimo wydania przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu jego aresztowania za zbrodnie wojenne na Ukrainie. To już nie pierwsze, bo gdzieś patrzę, państwo, agencja prasowa podkreśla, że przywódcy Chin i Rosji spotykali się w ciągu ostatniej dekady około 40 razy. To dwa mocarstwa. No, wydaje się też, szukają jakiegoś wpływu na Europę. Chiny też nie potępiły tego, co robi Rosja, co robi Putin.
No, to jest rzecz oczywista. Też Chiny nie ratyfikowały konwencji, która by respektowała tego typu nakazy aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny. A poza tym Pekin utrzymuje strategiczny sojusz z Rosją. Oczywiście pytanie jest o jego głębokość, o jej cele i kto tutaj jest siłą przewodnią, a kto jest na marginesie. Rosja bez Chin praktycznie nie mogłaby sobie pozwolić na dłuższy okres wytrzymywania tych sankcji zachodnich, bo to finansowo. Tym niemniej, jeśli jednowektorowo tylko ustawia swoje relacje na tego silnego partnera, bo nie na Amerykę i nie na Unię, no to jest uzależniające. Bardzo mocno Rosja staje się takim klientem Chin. Pytanie oczywiście, co symbolizuje ta wizyta. Ona symbolizuje, że Chiny absolutnie nie opuszczą Rosji, że nie pozwolą na jej rozbicie i całkowitą porażkę. No ale być może niektórzy komentatorzy mówią, że tu Xi Jinping będzie naciskał też na jakiś pokój, bo ta wojna również z punktu widzenia Chin nie jest korzystna, no bo jeśli Rosja przegrywa, no to sojusznik przegrywa, ale dwa, rwą się te możliwości tworzenia jedwabnego szlaku w nowym wydaniu, utrudniony jest handel i to wszystko no nie jest też to, co się dzieje. Nie szybka wojna, ale długa, nie jest na rękę Pekinowi. Tym niemniej rzecz dotyczy rozgrywki globalnej. W globalnym wydaniu to Stany Zjednoczone i Chiny. To są głównie konfrontujące się siły. Przy okazji wojny na Ukrainie Waszyngtonowi udało się uporządkować Zachód, spiąć w jedną kamrę takich sankcji i pomocy dla Ukrainy. W kontekście tym pojawiła się też akcesja Finlandii i NATO. Nie tylko osłabienie Rosji, ale w ogromnej mierze rozpoczął się proces niekorzystny dla Chin, proces integracji Zachodu wokół Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone, jak już wspomniałem, są definiowane jako ten główny globalny przeciwnik dla Pekinu. I tak trzeba czytać tę wizytę. To nie jest wizyta, równoprawni partnerzy się spotkają. Już w tej chwili Putin jest o wiele bardziej klientem Pekinu i coraz bardziej musi zdawać sobie sprawę, że jego przyszłość i przyszłość układu politycznego, który zbudował, jest zależna od tego, jak Chińczycy będą na to wszystko reagować. To orzeczenie, znaczy raczej postanowienie Międzynarodowego Trybunału Karnego w dużym stopniu powoduje izolację Putina, no bo te wszystkie telefoniki, spotkania z Macronem czy z Scholzem wydaje się będą po stokroć trudniejsze dzisiaj w sytuacji, gdy taki nakaz jest wydany, znaczy wprost się określa, a świat Zachodu to musi jakoś respektować, że mamy do czynienia ze zbrodniarzem wojennym. Utrzymywanie relacji ze zbrodniarzem z punktu widzenia Zachodu bardzo jest trudne wizerunkowo. I to tym bardziej odpycha ekipę Putina od Zachodu, to tym bardziej spycha go w ramiona Chińczyków i Chińczycy tym bardziej stają się tutaj rozgrywającymi w sytuacji coraz większych problemów, nie tylko wizerunkowych, Moskwy.
A kwestia no właśnie takiego nakazu aresztowania, co znaczy, bo w konsekwencji nigdzie nie może czuć się bezpiecznie, chyba nawet prezydent mówi, że no zbombardowałby Miedwiediew, tak, Trybunał Fadze.
No cóż, no to są Miedwiediewa być może już po alkoholu, różne takie wykrzykniki od jakiegoś czasu taką rolę spełnia. Natomiast oczywiście, że no, Rosjanie nie pozwolą, żeby go aresztowano, ale zawsze w tył głowy taka możliwość, że gdzieś wyjedzie jakiś układ w Kremlu, na Kremlu, chcąc go usunąć, na przykład wyrazić zgodę na taki ruch. No, to nie jest już sytuacja komfortowa, kiedy on się spóźniał na spotkaniach, prawda, na różnych koncertach występował, kiedy był przyjmowany przez różne gremia, a jego otoczenie wysyłało swoje dzieci na studia na zachód i tam inwestowało pieniądze. To nam trwa nie tylko dla Putina, ale dla całej ekipy. I to słaby mnie też pozycja samego Putina w Moskwie. No bo skoro on jest tak izolowany i to się potęguje, no to możliwości prowadzenia polityki przez Moskwę się kurczą. Wielowariantowość, która jest podstawą w ogóle narodowej gry politycznej, no znika. No nie jest już Rosja na wiele wariantów nie może sobie pozwolić, tylko może gdzieś tam szukać w Ameryce Południowej, może szukać w Afryce, no i w Chinach, a cały Zachód jest już poblokowany. To są sytuacje z ich punktu widzenia bardzo trudne i pozycja Putina wewnątrz Rosji, myślę, i w tej kremlowskiej ekipie władzy też słabnie, więc to ta decyzja nie tyle mówi o tym, że on może być prosto aresztowany przez jakiś kraj, ale że on może czuć się coraz bardziej zagrożony również od tych swoich przyjaciół czy też kompanów z środka Kremla.
Panie profesorze, chciałem jeszcze wrócić do tych Chin, no bo Chiny jako takie sprzeciwiały się sankcjom nakładanym na Moskwę. Chiny powielały taką narrację Kremla, oskarżając też NATO o podsycanie konfliktu. Po rozpoczęciu inwazji zacieśnił też tą współpracę z Rosją w wielu dziedzinach, w tym militarną. Chiny prowadziły wspólne ćwiczenia wojskowe. Więc gdy tak myślimy, sojusznicy, może to nie są nasi, czy europejscy, czy amerykańscy sojusznicy, myślę o Chinach, no ale w jakimś, może nie kontekście politycznym, ale na pewno ekonomicznym, no widzimy nawet jak cała elektronika, prawda, nazwy pozostały, ale pod spodem Made in China pojawiało się i teraz też w jakiś sposób Europa czy świat jest uzależniony od tej relacji do Chin. Więc jak to będzie wpływało? Na ile ostre mogą być ewentualne reakcje? Albo czego możemy spodziewać się po Chinach i po tej wizycie?
Znaczy, świat jest uzależniony od produkcji chińskiej w różnych aspektach. Od Rosji prawie nikt, tylko od ropy i od gazu byli. No ale to jest krótka lista. Chińczycy produkują prawie wszystko, co w świecie się obraca. W tej chwili ta konfrontacja Ameryki z Chinami dotyczy nie tyle zwykłych produktów, ale jest to konfrontacja technologiczna, czyli najnowsze technologie są blokowane w sensie ich transferu do Chin. I tu to ma osłabić ten wyścig technologiczny, który dwoma krajami osłabić możliwości rozwojowe Chin i ich dalszej dominacji w świecie. Nie sądzę, żeby wizyta Xi Jinpinga w Moskwie spowodowała jakieś tam wielkie nowe sankcje naukładane przez Zachód. Bardzo mocno boją się tego Niemcy. Przypomnijmy, że tuż po zjeździe Komunistycznej Partii Chin Scholz pojawił się w Pekinie i wprost mówił, że no, jest przeciwny izolacji Chin, do czego pewnie nakłaniałaby go Ameryka. No bo mówimy o tych zależnościach, współzależnościach. Natomiast no, im dłużej ta wojna trwa w takim niekorzystnym wydaniu dla Rosji, tym bardziej Rosja słabnie, tym mniejsza jej pozycja w Azji Środkowej, w Kazachstanie, jakichś Turkmenistanie i innych, tym większa pozycja tam Chin, to one gwarantują dla tych różnych reżimów bezpieczeństwa, możliwości finansowania i tak dalej. No to się dzieje na naszych oczach. Natomiast, tak jak mówię, jesteśmy w przededniu tej gigantycznej konfrontacji globalnej Chin i Stanów. Wojna na Ukrainie jest tylko jednym z akordów tego wszystkiego. Chińczycy nie chcą dopuścić, żeby, tak jak mówiłem, Rosja totalnie przegrała, bo to by było totalne zwycięstwo Ameryki. I z tego punktu widzenia jest ta wizyta przywódcy państwa chińskiego i ta relacja jest zbudowana od lat. Ona jest zbudowana między Moskwą a Pekinem na kanwie zmagań z Waszyngtonem i próby wypchania Ameryki z Eurazji. W tej chwili Ameryka wróciła do gry, tak jak mówiłem, mobilizując Zachód w tej wojnie. I to jest bardzo, nie tylko nie pomyśli Moskwy, to wiadomo, ale również nie pomyśli Chin.
Polska chce przekazać migi na Ukrainę. Wielka Brytania powiedziała, że wesprze Polskę i da swoje myśliwce, wypełni tę lukę w obronie przeciwlotniczej. Też ma dziś być spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Unii Europejskiej co do decyzji zakupu amunicji dla Ukrainy. Może i nawet Polska na tym, jeżeli tak można powiedzieć, skorzysta, bo będzie ją produkowała. Jak pan patrzy też, czy jak należy patrzeć na te działania Europy przy wspomaganiu Ukrainy w walce, w obronie przeciwko Rosji?
No, Polska taką rolę wyprzedzającą, taką rolę napędzającą tę pomoc dla Ukrainy. To było tak, powiedzmy sobie szczerze, to polski premier i Jarosław Kaczyński przybyli pierwsi do Kijowa w towarzystwie kilku premierów środkowej Europy. To myśmy te czołgi najpierw zaoferowali, mimo tego, że Niemcy chcieli to blokować, wreszcie teraz te migi. Taką rolę spełniamy ze względu na te swoje interesy, bo z naszego punktu widzenia ważne jest, żeby ta wojna rozstrzygnęła się na Ukrainie, a nie gdzieś tam w przyszłości w Polsce. Byłoby to dla nas bardzo niekorzystne. Widzą to Amerykanie, widzą to inne kraje europejskie. To nie Niemcy nadają ton w tym wszystkim, ani nie Francuzi, ale właśnie Polska, no skupiając wokół siebie kraje środkowoeuropejskie i włączając anglosasów, no, którzy chcą tę wojnę wygrać. Brytyjczycy, o których ojciec mówił, to występują w tym tandemie anglosaskim. No to ciekawie się to wszystko konfiguruje, ponieważ to, co Polacy robią, zaraz inni dołączają, czyli w tym sensie no to nie jest już margines, tak jak jeszcze półtora rok temu mówiono, czy półtora roku, że Polska to margines głównych procesów geopolitycznych, które się dzieją. Jesteśmy w ich epicentrum i to, jak ta wojna będzie się toczyć, w ogromnej mierze od nas zależy. Nie tyle, że my damy tych migów nie wiadomo jaką ilość, tylko rozrywając pewne tabu, że tego nie można dawać, bo to broń ofensywna, tamtego nie, bo coś tam, zachęcamy inne kraje do dołączania się do tej listy i praktycznie to jest skuteczne. A pamiętajmy, że również w sferze polityki międzynarodowej skuteczność ma swoją ogromną wartość.
Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo, kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże, naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba.